Radio Kraków Kultura na weekend. Songi Teatru Stu to najnowsza premiera na scenie przy Krasińskiego. To równocześnie powrót do muzycznego dziedzictwa teatru, a o tym przedstawieniu rozmawiałem z jego reżyserem, dyrektorem artystycznym Teatru Scena Stu, Krzysztofem Jasińskim.
Kultura na weekend.
Krzysztof Jasiński, dyrektor artystyczny Teatru Scena Stu, jest naszym gościem w Radiu Kraków Kultura. Już w ten weekend, 26 i 27 marca, premiera songów Teatru Stu. Tak sobie myślę, że to pewien rodzaj podsumowania, prawda, tej muzycznej, bardzo rozbudowanej działalności Teatru Stu.
Tak, to się przez te wszystkie czasy uzbierało. Mnóstwo wspaniałej muzyki, wspaniałych utworów. Od samego początku śpiewaliśmy. To też się dosyć naturalnie rozpoczęło, ponieważ w gronie tego pierwszego składu, czy pierwszego zespołu Teatru Stu byli wybitni bardzo muzycy. Na przykład Tomek Stańko należał do tego zespołu, pisał też pierwsze muzyki. Roman Kowal, świętej pamięci. No Krzysztof Schweiger przez pierwsze lata, bo i Sennik, i znaczy Spadanie Sennik i Exodus, ten pierwszy tryptyk, to jest jego dzieło. Potem dołączył Marek Gerchuta, potem Kanty Pawluszkiewicz, Janusz Grzywacz. Wobec powyższego no, bardzo silna ekipa. Janusz Grzywacz przyszedł do nas, kiedy jeszcze w ogóle nie wiedział, że będzie założycielem laboratorium. W ogóle myślał, że może będzie aktorem, bo przyszedł do studia aktorskiego.
A ja się zastanawiam, czy w tym 66 roku, kiedy zakładał pan poniekąd Teatr Stu, spodziewał się pan, że to urośnie do takiej rangi, że w pewnym momencie będziecie jednym z najważniejszych studyj nagraniowych. No bo przecież tutaj, jeśli dobrze kojarzę, nagrywał Imanam, nagrywał Staszek Sojka, Unplugged.
Nie, no mnóstwo, kilkadziesiąt płyt. Tutaj się przede wszystkim Lady Punk zespół się narodził u nas w studio.
No właśnie, tak. Proszę opowiedzieć trochę o tych początkach, bo chciałbym, żebyśmy te songi Teatru Stu, my o tym spektaklu jeszcze porozmawiamy, ale potraktowali jako pretekst do tego, żeby opowiedzieć o tej historii, muzycznej historii Teatru Stu.
No więc Teatr Stu się dzisiaj nazywa rodziną. Taka się już jest cała mitologia z tym związana. Nawiązuje do tego dlatego, że to właśnie grupa jakaś, nie wiem, jakaś taka, można by powiedzieć po krakowsku, grupa piwniczna, taka undergroundowa.
No
to była i piwnica pod Baranami, i klub pod Jaszczurami. To były takie miejsca, takie enklawy wolności w tamtych czasach, gdzie naprawdę spotykała się ta awangardowa szpica. Prawda? I muzyka była wiodąca, bo wiadomo było, że wtedy, co tam w powietrzu, unosiły się piosenki Beatlesów. Tutaj też już jakieś pierwsze zespoły, ten Skaldowie się zakładali wtedy przecież. No i wielu, wszyscy razem piliśmy wino i robiliśmy teatr, ponieważ wokół teatru
stół się... To picie wina było ważne?
Bez... No bardzo ważne, bo to nas troszkę tak jakby wyróżniało, bo...
Wyróżniało?
Można było, no wyróżniało.
Że a że nie takie... wódeczka, no bo piwnica to wódeczka.
Nie, też nie, bo to oczywiście tam...
Tak figuruje w przekazach.
No tak w przekazach, ale tak naprawdę arystokratycznie to było jednak...
Aha.
Arystokratycznie mówiąc o bohemie, prawda?
A bohema się trzymała razem, czy to było tak, że faktycznie
no,
środowisko
było kilka
piwniczne
tych
było
w Krakowie,
no właśnie
nie,
bardzo hermetyczne?
W Krakowie to jest przynajmniej 4-5 takich centrów.
Okay. I państwo byli jednym z nich.
No tak, no, potem się porobił, że Teatr Stu Bracka 15. Ale głównie to były Jaszczury, Krzysztofory, piwnica pod Baranami, no ale tam, gdzie były bary, tam, gdzie była codzienna działalność wieczorna. Jazz, a potem big beat, ale głównie jazz, to był klub pod Jaszczurami przede wszystkim.
Pan mówi o tym winie. Ja wyczytałem sobie, ponieważ powiedzmy, bo my rozmawiamy przy okazji premiery songów Teatru Stu, czyli najnowszego spektaklu muzycznego w pana reżyserii. Tam między innymi te piosenki, te songi, które znamy z tych wielkich produkcji, fenomenów teatralnych, jak Pan Twardowski czy Szalona Lokomotywa. I ja przeczytałem taką recenzję, między innymi fragment recenzji. Nad niejednym fragmentem spektaklu unoszą się opary alkoholu, to o szalonej lokomotywie. Wy robiliście rzeczy, które były głośne, ale nie tylko dlatego, że cieszyły się uznaniem krytyki, ale bardzo często one pozostawały pod ostrzałem bardzo ostrej krytyki.
No tak, ale o szalonej lokomotywie, tym jednym z ważniejszych songów takich półfinałowych był Hop, Hop, Hop Szklanka Piwa. Zresztą w ramach naszej działalności promocyjnej wygraliśmy Opole przecież. Ten młody Grechuta, Marlardowicz. No przecież jak się ma tam te 20 parę lat, prawda, to lampka wina czy kufel piwa w nocy, po robocie, bo nigdy w trakcie. No to było coś nieodłącznego, coś ważnego.
Ale nie o alkoholu, to tak naprawdę było prowokacyjny wtręt po to, żeby dotknąć trochę szalonej lokomotywy też, bo my mówimy w tym momencie o spektaklu, który poniekąd jest podsumowaniem tej działalności muzycznej i chciałbym, żebyśmy tej działalności się trochę przyjrzeli, bo to nie był wyłącznie kabaret literacki. Ba, jeśli mówimy o szalonej lokomotywie, to mówimy o sytuacji, w której na scenę wjeżdża jakiś buchający ogniem kolos. Mówimy o rzeczach, które się nie działy na porządku dziennym wówczas w
polskim teatrze. To było wielkie widowisko. Jeżeli sobie wyobrazimy tylko, że wówczas największą sceną w Polsce był Spodek w Katowicach, tak jak on dzisiaj jest, no to tam 10 tysięcy ludzi wchodzi do tego Spodka. Myśmy zagrali 5 kompletów pod rząd. Nigdy do tej pory nikt tego rekordu nie pobił. Nawet jakieś tam widowiska cyrkowe nie miały tylu kompletów pod rząd. Więc lokomotywa wtedy święciła takie sukcesy, po prostu się rozbuchała i dosłownie. We wszystkich możliwych halach, jakie były w Polsce, we wszystkich graliśmy po kilka razy, no i nawet za granicą. W Krakowie graliśmy we własnym namiocie dla 1000 widzów. No nie tylko lokomotywę graliśmy, tam jeszcze szereg innych przedstawień, aż do stanu wojennego, bo to się wtedy urwało. To był swego rodzaju fenomen i pod względem muzycznym, bo do dzisiaj te pieśni, te songi, ta muzyka
funkcjonuje cały czas,
tak. Można się odwoływać. Zresztą nie tylko te fragmenty lokomotywy, ale właściwie z tych wielu przedstawień, bo w sumie to widowisko, o którym teraz rozmawiamy, songi Teatru Stu, to jest 50 fragmentów z różnych przedstawień, to jest 50 songów. Zdążymy 50 w ciągu, jeden wieczór.
Tak. W ciągu ilu godzin? 2?
No 2,5 godziny.
To niezła kobyłka.
Tak, ale to jest gęste bardzo. Bardzo gęste, się śpiewa cały czas.
Cały czas.
Tak.
Jak pan to ugryzł? No bo najpierw pojawił się jakiś pomysł, no to jednak jest nie lada zadanie, żeby podsumować 56 lat.
Ten pomysł się pojawiał już wcześniej. Było wiele nacisków i na mnie osobiście i nie tylko na mnie, żeby koniecznie wznowić pana Twardowskiego, żeby wznowić szaloną lokomotywę wiele razy. No ja nie bardzo, ze strachem raczej bym... Niech to pozostanie legendą, a potem materiał jest tak zwarty i tak powiedzmy, ja mam nadzieję, nieśmiertelny, że może kiedyś jakiś młody reżyser, młody twórca będzie chciał odgrzebać, no to odgrzebie, bo jest to zapisane.
No dobra, teraz pan stary reżyser musiał odgrzebać fragmenty tych przedstawień i jakoś to zespoić ze sobą.
No wiecie pan, bo dotyka pan istoty sprawy, bo właściwie jak ja popatrzę na to, co robiłem, no to właściwie robiłem całe życie jedno przedstawienie. I ono było gdzieś tam z muzyką zawsze. No, czyli muzyka pełniła ważną rolę i to też będzie można wywnioskować od razu. Każdy sobie to uświadomi, jak obejrzy to przedstawienie teraz. Czyli zawsze chodziło w Teatrze Stu o to, żeby przejść przez jakąś wodę, przez jakieś powietrze, przez jakiś ogień, czyli przez jakieś podstawowe sytuacje egzystencjalne. A o tym wszystkim jest cały Szekspir, o tym wszystkim jest cały Dostojewski, o tym wszystkim jest cały Czechow i tak dalej, i tak dalej. Czyli klasyczne pytania jakieś zadaje i te pytania, które padały w tych głównych przedstawieniach, one zawsze były tej rangi, czyli były podstawowe. Exodus to jest pytanie o to, czy w ogóle, tam zresztą piękna metafora jest w Exodusie, skrzydła i garby. No, więc my byliśmy garbaci, mieliśmy garby. Te garby to była gomułkowska szarzyzna i nasze uwikłanie w tą rzeczywistość, prawda? Czy tam utopienie się, taplanie się w tej rzeczywistości, jak zwał, tak zwał. Ale te garby jednocześnie były plecakami na skrzydła, czyli w tych garbach mieściły się skrzydła. I to przepiękna metafora Leszka Aleksandra Moczulskiego i wspaniała pieśń. Więc to jest właściwie o ikarach, o Syzyfach, prawda? Ale Ikar to był właściwie taki archetyp, powiedzmy, nam towarzyszący, czy taki główny symbol, powiedzmy, przez te wszystkie lata. Więc tymi głównymi bohaterami zawsze był on i ona. Ale tak jest przecież w całej wielkiej literaturze, zawsze jest on i ona. Bo i Hamlet, i Ofelia, i Romeo, i Julia, i gdzieby nie szukać. No to zawsze jest on i ona, bo zaczyna się od Adama i Ewy. I ten Exodus zaczyna się już w raju, po wyjściu, po prostu wyjściu stamtąd i towarzyszy nam do dzisiaj. Prawda? Dzisiaj też będziemy mieli jakiś Exodus. I to przedstawienie może być ważne, tak, teraz, bo te przedstawienia, któreśmy przez te wszystkie 55 lat grali, one zawsze były na powierzchni życia, one zawsze jakby wyprzedzały, jakby czuliśmy wiatr historii, albo wyczuwaliśmy ducha czasu, prawda? Są takie dwa wyróżniki i dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji, kiedy to co było jakimś takim jakimś zespołem najważniejszych, na krótko mówiąc, paradygmatem, no to ten paradygmat, który nam towarzyszył, który jakby powiedzieć wytyczał, no, czy decydował, czy jakby kwalifikował nasze myślenie o przyszłości, runął, nie ma go w ogóle. Jak się przyjrzymy tym trzem podstawowym, jakby takim dziedzinom, aktywności, w których się możemy sprawdzać, czy w których możemy się poruszać myśląc o własnym losie. To jest nauka, religia i sztuka. Ta trójca jakby była. Więc no jeśli myślimy dzisiaj o nauce, no to jest, też stoi jakby na granicy i właściwie ją za chwilę przekroczy. Prawda? Z religią jest jak jest, prawda? Więc dla nas pozostaje sztuka, więc w sztuce jest najwięcej może w tej chwili do powiedzenia.
A wszystkie te trzy siostry tak naprawdę mają jeden cel, ułatwić człowiekowi jakiś rodzaj emancypacji, jakiś rodzaj upodmiotowienia, prawda? Czyli można powiedzieć poniekąd, że to ten przegląd muzycznej działalności Teatru Stu, przegląd jakichś aksjologicznych, jak pan wspomniał, kanonów, to jest jakaś próba odniesienia tego do rzeczywistości współczesnej i takiego z jednej strony jakiejś bolesnej weryfikacji tego, co sobie wyobrażaliście, o co walczyliście, czego potrzebowaliście z tym, co w tym momencie żeśmy zrobili.
No i ten spektakl jest rytuałem.
Rytuałem?
Tak, on podsumowuje właśnie, czy sumuje te wszystkie rytuały, bo właściwie ten, tak topologicznie mówiąc, to właśnie ten rytuał był jakąś osią, z której wyprowadzała się forma przedstawienia, podstawień wszystkich. No wiadomo, że no w ogóle, żeby się wtajemniczyć w los, prawda? Czyli żeby sobie odpowiedzieć na jakieś pytania, niekoniecznie uświadomić, może bardziej przeżyć. Przechodzimy do teatru bardzo często, prawda? Bo wchodzimy w zupełnie nową rzeczywistość. Przez te wszystkie lata jakby to wtajemniczenie w los, ale z myślą o tym, o jutrze, z myślą o tym, co nas czeka, albo czego byśmy chcieli, czego byśmy pragnęli. No w tamtych czasach tego pierwszego tryptyku i tamtych czasach szarzyzny gomułkowskiej, po tej nadziei gierkowskiej, po tej wielkiej klęski stanu wojennego i tak dalej, i tak dalej. No przecież chodziło o nic innego, tylko o wolność, o wyrwanie się ku słońcu właśnie gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Można było mnożyć te metafory. To wszystko jest w tych utworach, w tych piosenkach. I one się teraz pięknie układają w całość i mi się wydaje, że sumując te, spajając te łącząc te 50 utworów, mamy bardzo wiele do powiedzenia o tym, czego oczekujemy od jutra.
Do tego rytuału, który zwie się Songi Teatru Stu, zaprosił pan młodych kapłanów, a mianowicie urządzono casting. Nie zagrają, jak rozumiem, aktorzy Teatru Scena Stu.
W Teatrze Stu jest wystarczająca ilość aktorów, żeby zagrać, bo to potrzeba 8 osób, żeby, bo to jest, tak napisałem ten scenariusz na 8 osób. Natomiast na 3 kapłanów, 3 wiedźmy i ona. Tak. Więc są wspaniali artyści tutaj, młodzi, śpiewający i tak dalej, ale tutaj też chodziło o to, żeby zrobić taką transfuzję świeżej krwi. No, jest okazja. My tutaj zagraliśmy kilka premier bardzo silnych na jubileusz, bo i Witkacy, Szewcy, prawda, to się nazywa Cnoty Niewieście u nas, ale przedtem, bo zaczęło się wszystko od 3 sióstr i do tego jeszcze Lem i Lipska i do tego jeszcze Leopold Kozłowski, prawda, więc to jest bardzo silny repertuar. Trzeba było poszukać najlepszych. Aha, a jak to poszukać najlepszych? Ogłosić casting profesjonalny, więc to nie był tak, że każdy mógł sobie, tylko każdy, tam były dosyć ścisłe reguły.
Aha, jakie to są reguły?
No przede wszystkim wykształcenie muzyczne, doświadczenie i wiek. No i potem jeszcze można było na końcu powiedzieć ogólny wyraz artystyczny, ale to już w bezpośrednim takim kontakcie castingowym. Bo się zgłosiło ponad 600 osób do castingu. W wyniku, to należało wypełnić ankietę, prawda? I w wyniku analizy tych ankiet zaprosiliśmy 60 osób na 3 dni, czyli po 20 osób dziennie i w efekcie
macie obsadę teraz.
Mamy 16-osobową obsadę. Aha. Z całej Polski i się na końcu okazało, że są wszystko bardzo doświadczeni, młodzi, ale bardzo doświadczeni, świetnie wykształceni, znakomicie się prezentujący młodzi artyści. I oni zasilą, także nasza rodzina Stu się teraz poszerzy o takie możliwości, jakich do tej pory nie było, bo oni wszyscy śpiewają, tańczą, recytują i są świetni, więc będziemy mogli robić dalsze przedstawienia muzyczne.
A także oczko w kierunku Bydgoszczy, współczesnej sceny muzyki rozrywkowej i jazzowej. Krzysztof Herdzin zaaranżował te piosenki na nowo, prawda?
No, Krzysztof Herdzin jest gigantem od lat.
No prawda? Tak.
Więc tutaj my też z nimi współpracujemy już od dawna, od wielu lat.
No ale teraz na nowo wzięto to wszystko, prawda?
Tak, to trzeba było zaranżować, żeby polepić tym samym klejem, żeby to się wszystko trzymało kupy pięknie. I tak to jest. Tutaj się wszystkie te tradycje wynikają, z tych tradycji wynika siła tego przedstawienia. Bo jak pan wspominał o tym, co tutaj się robiło, jakie się rzeczy działy, kiedy działało najlepsze w Polsce, czy najlepiej wyposażone, powiedzmy, studio nagrań przez 10 lat, to tylko dlatego, że do szalonej lokomotywy przyszedł Jacek Mastykarz z młodą ekipą, gdzie przecież myśmy grali z wielką orkiestrą przecież tą lokomotywę i z artystami, a nie było wtedy mikroportów, nie było żadnych stołów mikserskich tego rodzaju. Nawet z kamerą pogłosową były kłopoty. To wszystko Mastykarz wykonywał u siebie w warsztacie. Można by było godzinami opowiadać, co się działo, żeby to od strony akustycznej mogło funkcjonować. Więc ta ekipa tak się doświadczyła w lokomotywie, w tej pracy, że oni chcieli pracować codziennie, prawda? Więc stąd studio nagrań. Bo teatr nie potrzebował aż takiego, tak wykwalifikowanego zespołu, takiego teamu. I tam jest cała masa wspaniałych nazwisk, prawda? Tych, którzy pracowali w tym studio i potem jeszcze długo pracowali z nami. I potem przecież przeszli do pracy w innych zespołach.
I teraz całe to dziedzictwo państwo starają się skupić w jednym miejscu, no i zrobić wybuch.
No tak, tak też mam nadzieję, że będzie. To przedstawienie jest tak pomyślane, żeby nie trzymało się niewolniczo Teatru Stu, sceny przy Alejach tutaj, bo na przykład Hamleta nie możemy zagrać nigdzie więcej, nigdzie indziej, bo zawsze straci, czy jeszcze kilka innych tytułów. Ja bardzo lubię zresztą, bo myśmy się tak najeździli po świecie, że bardzo lubiłem, kiedy nie dało się już stąd nigdzie pojechać, bo zawsze była strata. No, Tryptyk Wyspiańskiego graliśmy w 50 miastach. No, ale to był też jubileusz wielki i to wielkie wydarzenie, żeby ten wesele wyzwolenie Akropolis zagrać jako jeden wielki tryptyk. Ale ja kocham właśnie takie przedstawienia, które są tylko tutaj i nie do wyprowadzenia. Natomiast songi...
Będą wyprowadzalne.
Tak, można zagrać właściwie w każdych warunkach, i w kameralnych, i w wielkiej hali.
Ale na razie na scenie Teatru Stu przy Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie. I cóż, może powiedzmy na koniec, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać po tym spektaklu?
No przede wszystkim nie zawiedzie ich świetna muzyka. Więc muzyka do znakomitych słów, to są wszystko słowa... No jakby to powiedzieć,
Witkacy,
z wyższej półki.
Czechow, prawda?
Tak, ale to wszystko, to jest poezja
najwyższej
próby. Więc, a jednocześnie niezwykle prosta, niezwykle komunikatywna, niezwykle
docierająca. No, czy ten Witkacy taki prosty, to ja bym się kłócił.
No nie, hopszlankie piwa, proszę pana, i tam, nie, w porządku. To Witkacy do samego czytania jest nieznośny. W ogóle do wystawienia jeszcze trudniejszy.
No. A państwo zaśpiewają.
A my nie, no Witkacego w porządku. Nie, no, to nie ma miejsca tutaj, żeby cytować, a ja jestem troszkę zachrypnięty, więc nie dam rady. Ale nie, tu w porządku. Witkacy jest w porządku tutaj. No, no,
nie, Witkacy w porządku, wielcy poeci w songach teatru.
Najważniejszy Leszek Aleksander Moczulski.
No więc właśnie tak, nasz.
Bo coś wspaniałego, bo to przecież Moczulski to są skaldowie. Mm-hmm. No, to jest wielu innych zespołów muzycznych, artystów, którzy śpiewają.
Moczulski, piwnica pod baranami przecież. Gdzie Moczulski nie pisał, prawda? No to cóż, to my zapraszamy, panie dyrektorze, tak? Na songi Teatru Stół, premiera już w tę sobotę i niedzielę, 26 i 27 marca w Teatrze Stół w Krakowie.
Tak, w sobotę o 19, a w niedzielę o 17.
I wszystko doprecyzowane. No to my raz jeszcze zapraszamy. I cóż, bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za tę rozmowę. Krzysztof Jasiński, dyrektor artystyczny Teatru Scena Stół, był naszym gościem w Radiu Kraków Kultura.
Dziękuję bardzo.